Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie zapraszamy na kolejny wykład w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dziś spotkanie z profesorami Katedry Hermeneutyki Biblijnej. Są nimi ksiądz profesor Mariusz Rosik. Szczęść Boże.
Cześć Boże, bardzo gorąco witam wszystkich Państwa.
Ksiądz profesor jest wykładowcą Papieskiego Wydziału Teologicznego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Drugim gościem jest ksiądz dr Mariusz Majdziński. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moderator dzieła biblijnego w diecezji łowickiej. Drodzy Państwo, dziś o Bożym Miłosierdziu, a dla tych, którzy będą telefonowali dla nas, książka księdza biskupa Kazimierza Romaniuka, biblijny traktat o miłosierdziu, więc zapraszamy do uważnego wsłuchiwania się w wykład, a później czekamy na Państwa telefony.
Witam bardzo serdecznie. Jutro będziemy radowali się wielkim świętem, świętem Miłosierdzia Bożego. Każdy z nas tego miłosierdzia pragnie i tak bardzo potrzebuje. Dziś jesteśmy w ostatnim dniu nowenny przed tym wielkim świętem. Kult, który z naszej ojczyzny rozszedł się promieniście na cały świat dzięki świętej siostrze Faustynie Kowalskiej, a także dzięki Janowi Pawłowi II, świętemu papieżowi. Możemy powiedzieć papieżowi miłosierdzia. Znany jest nam obraz Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu, ufam Tobie. Znana jest nam także koronka do Bożego Miłosierdzia, którą zapewne odmawiamy. Znany jest nam dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej. Miłosierdzie Boże w duszy mojej. Znana jest nam także świątynia Bożego Miłosierdzia. Dziś tak pięknie się składa. Papież Franciszek Bullom Misericordiae Vultus ogłosi rok miłosierdzia, nadzwyczajny rok duszpasterski w Kościele. A zatem jesteśmy, można powiedzieć, zanurzeni w bogactwie miłosierdzia. Dlatego ten program poświęcamy miłosierdziu Bożemu. Ze szczególnym uwzględnieniem właśnie, jak miłosierdzie Boże jest objawione w Biblii, w Starym i Nowym Testamencie. I zacznijmy od wyjaśnienia pewnych pojęć. Pojęć, których używają autorzy biblijni dla wyrażenia bogactwa miłosierdzia. Bo rzeczywiście wielość pojęć w Starym i Nowym Testamencie, czyli w języku hebrajskim i greckim, odsłania nam tę prawdę. Otóż w Starym Testamencie używane pojęcia na označenie miłosierdzia wyrażają różne jego aspekty. Bez wątpienia takim podstawowym pojęciem na označenie miłosierdzia jest rzeczownik rachamim. To jest liczba mnoga od rzeczownika rechem, czyli dokładnie łono, wnętrze. Te rzeczowniki pochodzą od hebrajskiego czasownika racham, który z kolei oznacza jakieś wewnętrzne poruszenie spowodowane na przykład czułą miłością bądź serdeczną litością. A więc miłosierdzie w Starym Testamencie, w języku hebrajskim określane poprzez rachamim, oznacza swego rodzaju miłosierdzie płynące z wnętrza, pewną więź łączącą najbliższych, na przykład matkę ze swoim dzieckiem. Bardzo wymownego pod tym względem obrazu używa prorok Izajasz, stawiając pytanie, czy matka może zapomnieć o swoim synu, którego nosiła w swoim łonie. Również do tego miłosierdzia wypływającego z wnętrza, wypływającego tak silnie, że te wnętrzności, jak to ukazują teksty biblijne, aż się poruszają czy wzdrygają. do tego miłosierdzia odnosi się Jakub, gdy, przepraszam, nie Jakub, tylko Józef, gdy syn Jakuba, gdy wybacza swoim braciom ich niewierność, ich okrucieństwo wobec niego. Innym pojęciem oznaczającym miłosierdzie w języku hebrajskim jest, czy postawę miłosierdzia jest czasownik hanan. Ten z kolei czasownik oznacza pochylić się, pomóc, okazać dobroć, litować się. A więc mamy tutaj miłosierdzie w działaniu. Poprzedni rzeczownik, czy ta cała ta grupa semantyczna oznaczała wewnętrzne poruszenie, czyli coś wewnętrznego, we wnętrzu człowieka. Natomiast czasownik hanan ukazuje miłosierdzie od strony aktywnej. I w końcu trzeci termin, bardzo ważny dla myśli religijnej Starego Testamentu, hebrajskie chesed. Rzeczownik bardzo bogaty w znaczenia. Dobroć, łaska, miłość, miłosierdzie. W świętej pamięci ksiądz profesor Józef Kudasiewicz zaproponował tłumaczenie, takie konsekwentne tłumaczenie tego hebrajskiego rzeczownika jako miłosierna miłość. I bardzo pięknie te rzeczowniki hebrajskie przedstawia święty Jan Paweł II w swojej encyklice Dives in Misericordia, bogaty w miłosierdzie. Oto mamy tutaj przejawy miłości kobiecej i miłości mężczyzny. Ta miłość kobieca wyrażałaby się w okazywaniu miłosierdzia poprzez rzeczownik rechem czy rachamaim. Natomiast miłość męska polegająca na wierności i tej aktywności objawiałaby się w tej postawie hanan. Takie jest bogactwo znaczeniowe pojęć używanych w Starym Testamencie.
Nowy Testament, jak wiemy, pisany jest w języku greckim i autorzy Nowego Testamentu sięgają zasadniczo po trzy określenia, które oddają ideę miłosierdzia. Pierwsze z nich to rzeczownik splagnon, który jest tłumaczeniem hebrajskiego rachamim, czyli wnętrzności albo łono, jak słyszeliśmy przed chwilą, wyjaśniał nam ksiądz Mariusz. Od niego pochodzi także czasownik splagnizomai, który oznacza tyle, co okazać miłosierdzia. Dla przykładu ewangelista Łukasz, kiedy opisuje postawę dobrego, miłosiernego Samarytanina wobec człowieka, który został pobity przez zbójców, sięga po ten właśnie czasownik. I to jest niezwykle interesujące, że właśnie takim czasownikiem ukazuje Łukasz postawę Samarytanina, który był nieprzyjacielem czy wrogiem narodu wybranego wobec leżącego, pobitego człowieka. W Starym Testamencie pisanym po grecku, a więc w Septuagincie, ten czasownik z plagnizomai okazuje postawę Boga wobec narodu wybranego. Bóg okazuje miłosierdzie Izraelowi, Bóg okazuje mu swoją litość i właśnie za pomocą tego czasownika ta postawa Boga pełna współczucia i litości jest ukazywana. Dlatego gdy uczniowie Jezusa słyszeli po raz pierwszy przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, musieli być zszokowani. Postawa samego Boga wobec narodu wybranego przypisana jest teraz wrogowi narodu wybranego. To pierwszy termin. Termin drugi brzmi eleos. Eleos to miłosierdzie, litość. Może warto wspomnieć o tekście, który opowiada o uzdrowieniu ślepego człowieka w Jerychu. Otóż Bartymeusz, syn Tymeusza, gdy dowiedział się, że do Jerycha przychodzi Jezus, wołał: ulituj się nade mną, Jezusie, synu Dawida. Autorzy tego opowiadania sięgają właśnie po ten termin, eleos, ulituj się. Mamy, proszę Państwa, zresztą reminiscencję tego użycia, tego zawołania, ulituj się nade mną w liturgicznym wezwaniu, Kyrie eleison, Panie, zmiłuj się. I wreszcie trzeci termin, po który sięgają autorzy Nowego Testamentu, który jest ulubionym terminem świętego Pawła, apostoła, to rzeczownik oiktirmos, miłosierdzie. Dla przykładu, gdy apostoł rozpoczyna drugi list do Koryntian, mówi, że Bóg jest błogosławiony i dodaje Bóg miłosierdzia i wszelkiej pociechy. Wiemy, że także to wezwanie zostało później przejęte przez liturgię naszego Kościoła. Tak więc święty Paweł nazywa Boga Bogiem miłosierdzia, sięgając po ten trzeci grecki termin oiktirmos.
Tak, u świętego Pawła znajdziemy także piękne określenie, swoistą definicję Pana Boga. Bóg bogaty w miłosierdzie. I właśnie dzisiejszy program ma nam pokazać, co to oznacza, jak Bóg się objawia, jak jest objawione Boże miłosierdzie. I w sposób oczywisty rozpocznijmy od Starego Testamentu. Zawarcie przymierza na Synaju. Izraelici zgromadzeni wokół tej świętej góry, a Mojżesz spędza 40 dni i 40 nocy. Bóg zawiera przymierze. I w trakcie zawarcia tego przymierza dochodzi do już pierwszego grzechu. Izraelici się sprzeniewierzają. Nie mogą się doczekać powrotu Mojżesza i pragną stworzyć Boga na swój obraz, według swojego mniemania. To grzech oczywiście złotego cielca. I po tym grzechu, w trakcie już zawierania przymierza, Bóg objawia się jako miłosierny. Przechodzi obok Mojżesza, wstępuje w obłoku i wypowiada takie słowa. To Księga Wyjścia, 34 rozdział. Pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Pan przeszedł przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysięczne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie pozostawiający go bez ukarania, ale syłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon. Co nam pokazuje ten tekst? Że Bóg, który zawiera przymierze z Izraelem, jest Bogiem miłosiernym. A nagromadzone tutaj tytuły pozwalają właśnie powiedzieć to, co wprost sformułuje święty Paweł w liście do Efezjan, że Bóg jest Bogiem bogatym w miłosierdzie. Mówiliśmy przed chwilą o tych trzech różnych terminach używanych zarówno w języku hebrajskim, jak i greckim. I właśnie w tym tekście objawiającym Boga, bogatego w miłosierdzie, wszystkie te terminy są użyte. Przymiotnik rachum, miłosierny, litościwy, hannun i bogaty w łaskę, w tą miłość miłosierną, czyli chesed. Ta litania tytułów stanowiła swoiste wyznanie wiary w Boga. Podkreśla ona te przymioty, które się odnoszą do, można powiedzieć, uczuć Pana Boga, do odczuwania, czy wręcz do współczucia, a nie tyle co do jego wiedzy czy wszechmocy. To już późniejszy etap objawienia. Zwróćmy także uwagę na pewną dysproporcję w karaniu, czyli w tym, co stanowi jakby drugą stronę Bożego działania. Otóż Bóg za niegodziwość będzie karał do trzeciego i czwartego pokolenia. Wierność swoją będzie okazywał w tysięczne pokolenia. To bardzo ważna dysproporcja, ponieważ to objawienie, te słowa stanowią zapowiedź tego, co z kolei powie święty Jakub apostoł w swoim liście. A mianowicie miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Jeżeli się sąd dokonuje, to Stary Testament w wielu miejscach wyraźnie podkreśla, czy wręcz opisuje, to niejako ten sąd ma aspekt, czy czas trwania wyczerpany. Trzecie, czwarte pokolenie. Natomiast miłosierdzie Boże już jest ukazywane jako niewyczerpalne źródło, sięgające od góry Synaj, aż w tysięczne pokolenia, czyli w nieskończoność. I echa tego wyznania wiary spotykamy w wielu częściach Starego Testamentu. Dlatego to wyznanie wiary, można powiedzieć, jest swoistą także definicją Pana Boga. Stary Testament, według kanonu hebrajskiego, dzieli się na prawo, proroków i pisma. I w Księdze Liczb, prawda, to kolejna księga pięcioksięgu, odnajdujemy tę formułę z góry Synaj. Podobnie jej używają prorocy Starego Testamentu, jak i mędrcy w swoich pismach. Zwłaszcza ta formuła o Bogu miłosiernym, litościwym, bogatym w łaskę jest obecna w psalmach. A spójrzmy tylko chociażby w takim ogólnym przeglądzie, jak do tej formuły odnoszą się prorocy, jak ją ukazują, czy wręcz wykorzystują w swoim nauczaniu. Otóż ten fundamentalny tekst o Bogu miłosiernym, bogatym w miłosierdzie, bardzo często pojawia się w nauczaniu proroków. I rzecz znamienna, że występuje on w kontekście kary. Kiedy prorocy zapowiadają karę za grzech, Bożą karę w postaci na przykład niszczycielskiego najazdu, pożerającego ognia, czy też zniszczenia plonów, to po tych zapowiedziach przywołują właśnie tę ideę, ukazują Boga bogatego w miłosierdzie. To już stanowi wyraźną zapowiedź. Kolejny raz widzimy, że Stary Testament bardzo pięknie podprowadza nas pod te idee, które będą wyraźnie sformułowane w Nowym Testamencie. A mianowicie, ukazują prorocy prawdę, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, a po drugie, także odnosząc się do słów Pawła Apostoła, można powiedzieć, że gdzie zmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. I kilka przykładów z ksiąg prorockich. Prorok Joel, jeden z 12 proroków. Tekst znany nam z liturgii słowa Środy Popielcowej. Nawróćcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niewoli, na widok niedoli. Widzimy wręcz powtórzenie tego tekstu z Księgi Wyjścia. Podobny tekst znajdujemy u kolejnego proroka w zbiorze 12 proroków, u proroka Jonasza. Wiem, że Ty jesteś Bogiem łagodnym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaskawości, litującym się nad niedolą. Mamy tutaj, widzimy, prawda, tekst w języku polskim, ale także są wyodrębnione pojęcia hebrajskie, już nam znane z wcześniejszej części tego programu. A zatem prorocy przywołują tę formułę, ale nie tylko. Mają oni również wielki wkład w starotestamentową naukę o Bogu bogatym w miłosierdzie, używając bardzo niezwykłych obrazów. I oto najbardziej wymowne przykłady. Prorok Micheasz, także jeden z proroków mniejszych. Na zakończenie swojej księgi stawia pytanie, które tak naprawdę jest jego imieniem. Micheasz, Mikael, czyli kto jak Bóg. I prorok się pyta, któryż Bóg podobny Tobie? Co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi on gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi. Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów. To odniesienie do najdawniejszych czasów to oczywiście odniesienie do Góry Synaj, do zawarcia przymierza i już okazania miłosierdzia w tamtym okresie. Ależ także jaki wymowny mamy tutaj obraz. Bóg zetrze grzechy na jakiś pył miał i wrzuci w głębokości morskie. Dobrze wiemy, że jeżeli rzucimy garść piachu na taflę wody, to przez chwilę pozostanie odmęt, ale po chwili to wszystko miarowo opada na dno i znika bezpowrotnie. Tak prorok ukazuje, prorok Micheasz ukazuje Boże miłosierdzie. I jeszcze prorok Ozeasz, bodajże największy piewca Bożej miłości i wierności do człowieka. Tu można by było przywoływać wiele tekstów z szóstego rozdziału, gdzie Bóg mówi, miłości pragnę, a nie krwawej ofiary. Poznania Boga bardziej niż całopaleń. Ten tekst oczywiście znajdzie swoje miejsce także i w Nowym Testamencie. Tak powie Chrystus do bezdusznych faryzeuszy. I także tekst z jedenastego rozdziału, gdzie jest ukazany ogrom Bożej miłości do Izraela, do człowieka, ale już w niezwykle pięknym obrazie. Miłowałem Izraela, gdy był jeszcze dzieckiem i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym bardziej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę. Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Warto ten tekst właśnie przytoczyć w całości, ponieważ bardzo często mamy swego rodzaju schematyczne myślenie odróżniające i wartościowujące Stary i Nowy Testament. Że Stary Testament ukazuje nam Boga sprawiedliwości, Boga gniewu, a dopiero miłosierdzie Boże jest objawione w Nowym. Zwróćmy uwagę, jakich obrazów używa prorok. Uczyłem chodzić, podniosłem do swojego policzka, nakarmiłem. To są czynności, które w domu rodzicielskim wykonuje mama, matka. A zatem prorok, możemy powiedzieć, odważa się ukazać Boga w obrazie miłującej serdeczną miłością, miłością wypływającą z wnętrza, z serca, łona, miłością matki. I już na koniec tylko jeden krótki tekst, właśnie stanowiący dopowiedzenie do tego matczynego obrazu. Prorok Izajasz, 49 rozdział. Bóg stawia jakby dramatyczne pytanie. Czyż może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu? Ta, która kocha syna łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. A zatem wychodząc od tej formuły synajskiej, od wyznania wiary w Boga, bogatego w miłosierdzie, przebaczającego grzech, prorocy wzbogacają tę ideę miłosierdzia, ukazując, że Bóg to Ojciec o matczynym sercu. Jego miłosierdzie objawia się w cierpliwości i pamiętaniu, a nade wszystko w przebaczeniu. I z całą mocą ta idea wypływająca już z Góry Synaj i przejawiająca się w całym Starym Testamencie rozbłyśnie w Jezusie Chrystusie.
Nowy Testament ukazuje nam Boże miłosierdzie wcielone w postać Jezusa Chrystusa. To Jezus, pomagając ludziom, wychodząc naprzeciw im potrzebom, ukazuje tę Bożą postawę miłosierdzia wobec człowieka. Można by przytoczyć całą masę różnego rodzaju tekstów, fragmentów, opowiadań, relacji z życia Jezusa, które ukazują nam Jego miłosierdzie wobec osób, które spotykał na swojej drodze. Rozpocznijmy tę refleksję od fragmentu Ewangelii według świętego Marka, od drugiego rozdziału, który opisuje nam uzdrowienie człowieka sparaliżowanego. Przypomnijmy ten tekst. Po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum. Posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w swoich sercach, czemu on tak mówi? On bluźni. Kto może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swoim duchu, że tak myślą i rzekł do nich, czemu te myśli nurtują w waszych sercach? Co jest łatwiej powiedzieć do paralityka? Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć, wstań, weź swoje łoże i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka, mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się więc wszyscy i mówili, jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Ta scena rozgrywa się w Kafarnaum, w domu Piotra. Wielu z nas odwiedziło Ziemię Świętą w czasie różnego rodzaju pielgrzymek i przypominamy sobie to miejsce, które archeologowie odkryli i które ukazują nam jako dom Piotra. Wiemy, że już od najwcześniejszych czasów w pierwszym chrześcijaństwie tam właśnie gromadził się pierwszy domowy kościół, Domus Ecclesiae. Tam również znaleziono graffiti na ścianach tego domu, które potwierdzają, że jest to dom Piotra. Dla przykładu jeden z nich mówi, że Piotr był obrońcą Rzymu. Właśnie w takiej scenerii, bardzo blisko Jeziora Galilejskiego, rozgrywa się opisana przez Marka Ewangelistę scena. Rozgrywa się także, pewnie proszę Państwa, w obecności teściowej Piotra, być może troszkę niezadowolonej. Niezadowolonej dlatego, że cały tłum przychodzi do niej do domu i jeszcze rozbierają dach tego domu, ale dyskretnie pewnie tego niezadowolenia nie okazała, skoro kilka chwil wcześniej Jezus uzdrowił ją z gorączki. Otóż Jezus jest tutaj ukazany jako ten, który okazuje miłosierdzie w dwojaki sposób. Poprzez odpuszczenie grzechów i poprzez uzdrowienie z fizycznej choroby. Wiemy, że Żydzi czasów Jezusa byli głęboko przekonani, że fizyczna choroba jest konsekwencją grzechu. Co więcej, grzechu tego człowieka, który choruje. Wiemy, że w swoim nauczaniu Jezus przełamał taką refleksję. Są ludzie, którzy cierpią zupełnie niezasłużenie, którzy starają się żyć blisko Boga, starają się zachowywać przykazania, jednak dotyka ich choroba. Choroba zasadniczo jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, jest konsekwencją złamania tego przymierza, pierwszego przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Ale nieczęsto dzieje się tak, że konkretna choroba jest konsekwencją grzechu człowieka, który cierpi. W tamtym czasie jednak Żydzi byli przekonani, że tak właśnie jest. Dla przykładu w Talmudzie, czyli żydowskim komentarzu do Tory, do Pięcioksięgu, czytamy: nie ma śmierci bez grzechu i nie ma przebaczenia bez winy. Logika Jezusa jest następująca w tym opowiadaniu. Gdy stawia pytanie, co jest łatwiej powiedzieć, odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też wstań, weź swoje łoże i chodź, to wiemy, że wypowiedzieć same słowa można jednocześnie tak samo łatwo, zarówno jedno zdanie, jak i drugie. Gorzej z weryfikacją prawdziwości tego twierdzenia. Jezus więc nakłania swoich słuchaczy do takiego toku rozumowania. Pyta, czy Bóg mógłby udzielić władzy uzdrawiania komuś, kto mówi nieprawdę, komuś, kto kłamie, kto w jego imieniu mówi rzeczy nieprawdziwe? Oczywiście nie. Więc jeżeli Jezus uzdrowi człowieka sparaliżowanego, to znaczy, że wcześniej wypowiedziane zdanie odpuszczają ci się twoje grzechy jest również prawdziwe. Inaczej bowiem Bóg nie działałby przez Jezusa, gdyby mówił rzeczy nieprawdziwe. I dlatego właśnie Jezus dokonuje tego uzdrowienia, jednocześnie poświadczając, że grzechy człowieka sparaliżowanego również zostały odpuszczone. Ciekawostką jest to, że Marek, kończący to opowiadanie, stwierdza, że zdumieli się wszyscy. A skoro wszyscy, to również uczeni w piśmie, którzy byli bardzo sceptycznie nastawieni do takiej działalności Jezusa. I wszyscy wielbili Boga za to, co się stało. Warto wspomnieć także o takim, powiedziałbym, egzystencjalnym odniesieniu tego opowiadania do naszego życia. Zwróćmy uwagę, że gdy człowiek sparaliżowany został przyniesiony do Jezusa, to sam nie miał władzy w nogach i nie potrafił o własnych siłach chodzić, lecz został przyniesiony na łożu, albo lepiej powiedzieć na noszach. Te nosze są więc symbolem jego cierpienia, te nosze są symbolem choroby, są symbolem trudu życia. I kiedy Jezus uzdrawia sparaliżowanego, mówi do niego: wstań, weź swoje łoże i chodź. Paralityk już uzdrowiony bierze te nosze, które są symbolem jego choroby, jego cierpienia, jego trudu i jest w stanie nieść je. Zwróćmy uwagę, przed spotkaniem z Jezusem człowiek sparaliżowany nie był w stanie nosić swojego łoża. Po tym spotkaniu bierze je i potrafi je nosić. Oznacza to tyle, mówią egzegeci, którzy interpretują ten fragment w duchu psychologii, w duchu egzystencjalnym, że spotkanie z Jezusem nie oznacza, że natychmiast znikną wszystkie nasze problemy, że natychmiast zostaną rozwiązane wszystkie nasze kłopoty. Ale o ile przed spotkaniem z Jezusem nie byliśmy w stanie sami ich nieść, o tyle po spotkaniu z Jezusem jesteśmy w stanie unieść to, co jest trudne, co jest ciężkie w naszym życiu. Podsumowując, Jezus więc okazuje miłosierdzie w dwojaki sposób wobec człowieka sparaliżowanego. Okazuje je poprzez uzdrowienie, a także poprzez odpuszczenie mu grzechów.
Tak, jutro święto miłosierdzia. Dziś bulla ogłaszająca nadzwyczajny rok miłosierdzia, który rozpocznie się pod koniec tego roku kalendarzowego. Popatrzmy zatem na obraz Jezusa Miłosiernego, który jest nam tak dobrze znany, pod kątem biblijnym. Ten obraz ukazuje Jezusa idącego w naszą stronę. To pierwsza bardzo ważna różnica w zestawieniu na przykład z ikonami chrześcijańskiego wschodu, które są pełne spokoju, pełne, jak tak wyrażają, pewną statyczność. Jezus idzie w naszą stronę, błogosławi nam prawą ręką, a drugą uchyla szaty na swoich piersiach. Otóż strój Pana Jezusa, jego odzienie na tym obrazie, przypomina strój arcykapłana Starego Testamentu. Długą szatę z rękawami, która jest przepasana na piersiach, to z kolei już słowa z Apokalipsy świętego Jana, złotym pasem. Szczegółowy opis stroju arcykapłana, który widzimy tutaj na ilustracji, arcykapłan jest oczywiście w środku, ze zwojem jest kapłan, a z drugiej strony lewita. Otóż szczegółowy opis stroju, jego wykonanie, zarządzenia do tego stroju znajdują się w księdze Wyjścia w 38 i w 39 rozdziale. Tam czytamy, że oprócz tej długiej szaty z rękawami, stanowiącej odzienie arcykapłańskie, arcykapłan ma na ramionach nosić, ma na sobie nosić efod, który na ramionach jest spięty dwoma kamieniami. I na tych kamieniach mają być wypisane imiona synów Izraela. Być może dostrzegamy właśnie dwa kamienie w formie takiej, w formie zapięcia na ramionach arcykapłana. Oczywiście są to, tekst biblijny bardzo wyraźnie podkreśla, szlachetne kamienie, najdroższe, najlepsze. Tu jako żywo przypomina się tekst, jeżeli będziemy to, już zaczynamy to odnosić do Bożego miłosierdzia, z Księgi Pieśni nad Pieśniami, z ósmego rozdziału. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak sygnet na swoim ramieniu. Otóż te kamienie miały symbolizować pamięć Boga o synach Izraela, których imiona, prawda, imiona 12 synów Jakuba reprezentują całą społeczność ludu wybranego. Oprócz efodu spiętego tymi drogocennymi kamieniami na ramieniu, na ramionach, prawym i lewym ramieniu, arcykapłan nosił również pektorał. To tę tabliczkę z 12 szlachetnymi kamieniami. Na każdym z tych kamieni było wypisane jedno imię, imię kolejnych synów Jakuba, czyli znowuż imiona człowieka, imiona ludzkie. Taka tablica z imionami. Józef Flawiusz, żydowski historyk, piszący swoje wielkie dzieła, pod koniec I wieku po Chrystusie opisuje pewną bardzo piękną legendę żydowską. A mianowicie, gdy arcykapłan wchodził do przybytku, aby się modlić, to kamień z prawej strony świecił. Ten kamień spinający efod. A więc błysk, promień z prawej strony szat arcykapłańskich. Ten promień miał przypominać o obecności Boga pośród swojego ludu podczas sprawowania kultu. Natomiast promień z lewego kamienia, to już nie tyle świadectwo Józefa Flawiusza, co podpowiedź z tekstów kumrańskich, płomień z tego lewego kamienia, znaczy z kamienia na lewym ramieniu, rozchodził się wtedy, gdy Izraelici mieli zwyciężyć w czekającej ich walce. To z kolei stanowiło niejako o prawdziwości, słuszności sprawy, wobec której oni występowali. Wojna, jakaś wojna zaczepna czy wojna obronna była naznaczona właśnie, przewidziana wręcz swoistą wyrocznią poprzez błysk kamienia z lewej strony. A więc widzimy już w Starym Testamencie te różne tradycje ukazujące wartość i ważność owych kamieni położonych na ramieniu arcykapłana. I to wszystko skupia się w Jezusie Chrystusie. Autor listu do Hebrajczyków, ten list powstaje mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pisze Józef Flawiusz swoje dzieła. Mało tego, autor listu do Hebrajczyków, nie znamy go z imienia, ale są poważne podstawy, aby przypuszczać, że był on również kapłanem. A Józef Flawiusz także pochodził z rodu kapłańskiego, był kapłanem żydowskim. Otóż autor listu do Hebrajczyków jako jedyny z autorów Nowego Testamentu ukazuje Chrystusa jako arcykapłana. Na to nie odważają się nawet, prawda, ewangeliści Jan czy ewangeliści synoptycy, a nawet sam Paweł. W drugim rozdziale autor listu do Hebrajczyków ukazuje Jezusa jako arcykapłana miłosiernego i wiarygodnego. Miłosiernego wobec ludu, wobec ludzi, a więc wobec nas, a wiarygodnego wobec Boga. Jako autentycznego proroka, jako autentycznego świadka, ten, który rzeczywiście prawdziwie został posłany z misją uwolnienia. Możemy już dodać na podstawie tej wcześniejszej tradycji żydowskiej z misją zwycięstwa, w tym przypadku już na największym wrogiem, nieprzyjacielem człowieka. Otóż te określenia, których używa autor listu do Hebrajczyków w odniesieniu do Chrystusa, że jest on arcykapłanem miłosiernym i wiarygodnym, spotykamy już w Starym Testamencie, właśnie w tym przywołanym wcześniej tekście z Księgi Wyjścia, 34 rozdziału, że Bóg jest miłosierny, bogaty w miłosierdzie i również wierny, hebrajskie emet. A zatem łaska i wierność. To bogactwo podkreśla także, odnosząc się do Starego Testamentu, przymiotnik raf, który wywodzi się od czasownika wyrażającego ideę wylewania jakiejś obfitości, mnogości na wzór tryskającego źródła, źródła nieprzebranego w zasoby wod. A zatem Bóg dzieli się z nami, objawia człowiekowi swoje wnętrze, które oczywiście nie zna kresu, jest nieprzebrane w swoim bogactwie. Patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego, warto jeszcze odnieść się do jednego tekstu z prologu janowego, gdzie użyte są wręcz synonimiczne terminy właśnie w odniesieniu do formuły synajskiej, że łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. A zatem to miłosierdzie i wiarygodność, czyli inaczej łaska i prawda, które przyszły przez Chrystusa, to dwa płomienie z jednego źródła. Są one ze sobą ściśle związane, ale jak widzimy, czy to na obrazie, czy rozważając teksty biblijne, jak także i czytając dzienniczek świętej siostry Faustyny Kowalskiej, one się nie mieszają ze sobą. Wypływają z jednego źródła, ale rozchodzą się promieniście, ale nie nakładają się na siebie. Płyną równolegle. I co one oznaczają? Otóż promień czerwony ukazuje nam tą darmową miłość Pana Boga, tą miłość miłosierną. Możemy powiedzieć, to jest to właśnie hebrajskie chesed, dobroć, łaska, miłość, miłosierdzie. Całe bogactwo tego dobra, które wypływa od Boga bogatego w miłosierdzie. Natomiast płomień biały to z kolei wierność Boga wobec nas, prawda o Bożym miłosierdziu. I może tu warto w tym momencie przytoczyć słowa z dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej, która potwierdza tę ideę. Otóż oznaczają krew i wodę. Blady płomień oznacza wodę, która usprawiedliwia duszę. Czerwony płomień oznacza krew, który jest życiem dusz. Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego, wówczas, kiedy konające serce zostało włócznią otwarte na krzyżu. A zatem Stary Testament i Nowy Testament podprowadzają nas do tego punktu kulminacyjnego objawienia Boga. To objawienie rozpoczęło się, można powiedzieć, objawienie Boga bogatego w miłosierdzie na górze Synaj. Zatriumfowało, zajaśniało w całej mocy na innej górze, na Golgocie. Poprzez właśnie przebite serce, z którego wypływa krew i woda. Boże miłosierdzie jest nieprzebrane. Widzimy także i w naszym programie. Chyba z przykrością będziemy musieli stwierdzić, że nie wyczerpiemy tego biblijnego orędzia, które przygotowaliśmy na to spotkanie, na ten wykład, bowiem wiele jeszcze rzeczy chcieliśmy tu przedstawić właśnie poprzez uzdrowienia kobiety cierpiącej na krwotok, Boże miłosierdzie u świętego Pawła, w liście świętego Jakuba, czy jeszcze w pięknej scenie, tej wielkanocnej scenie, gdy Pan Jezus mówi do Piotra, czy pyta się Piotra, czy go miłuje. Ale musimy także pozostawić czas antenowy dla naszych widzów na telefony, to już tylko krótkie zakończenie. Jezus mówi do nas, i te słowa przed jutrzejszym świętem są bardzo ważne. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. A w przywołanej przez księdza profesora Mariusza przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, na zakończenie tej przypowieści Jezus mówi: idź i ty czyń podobnie. A zatem, dostąpiwszy miłosierdzia od Boga, sami musimy je okazywać innym. Patrzymy na Boga, na Jezusa miłosiernego, który jest bogaty w miłosierdzie. My, czerpiąc tego bogactwa, mamy sami także obfitować w ten wielki przymiot Pana Boga.
Drodzy Państwo, tak jak ksiądz dr Mariusz Szmajdziński zapowiedział, czekamy teraz na Państwa telefony, na Państwa pytania. Numery do studia, do telewizji Trwam: 56 657 0011, drugi telefon 56 657 0012, dwa telefony w naszej rodzinie: 536 600 300 i 536 600 400. Telefony dla widzów z zagranicy: 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Temat: Boże miłosierdzie w Biblii. I jak ksiądz Mariusz zapowiadał, dla telefonujących, dla zadających pytania będzie książka księdza biskupa Kazimierza Romaniuka, biblijny traktat o miłosierdziu. Ja mam pytanie. Zawsze mamy problem z tym, to będzie na końcu, jak będzie nas oceniał. Czy ze sprawiedliwością, czy z miłosierdziem?
Ja bardzo chętnie sięgam po taki obraz, który jest prawdziwy. Mam przyjaciela Piotra, który ma syna 7-letniego, 8-letniego chłopca, który gra w drużynie piłkarskiej. Piłka jest dla niego całym światem. I kiedy za złe zachowanie tato ukarał go, powiedział: przez tydzień zero piłki. To mniej więcej w trzecim dniu tej kary, sprawiedliwie wymierzonej kary, chłopiec był już w takiej depresji jak morze martwe. I wtedy ojciec zlitował się, dał mu piłkę o 3 dni wcześniej. Czyli miłosierdzie wzięło górę nad sprawiedliwością, prawda? Natomiast u Pana Boga jest inaczej. Pan Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i absolutnie miłosierny. Na czym to polega? Bóg jest absolutnie sprawiedliwy, bo powiedział: jeśli spożyjesz z tego drzewa owocu w raju, niechybnie umrzesz. I ta kara musi być absolutnie wymierzona, bo Bóg jest absolutnie sprawiedliwy. Ale jest także absolutnie miłosierny, bo powiedział: wiem, co zrobię. Sam stanę się człowiekiem i sam poniosę tę karę, która została wymierzona. Więc sprawiedliwość została w pełni zachowana i miłosierdzie w pełni okazane. Taki właśnie jest Pan Bóg.
Dziękuję bardzo. Prosimy, telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego oraz ojców księży Mariuszów. Bardzo dziękuję za wspaniały, bardzo profesjonalny wykład na temat miłosierdzia Bożego. Jolanta z Wielkopolski. I mam takie bardzo, naprawdę wielką wdzięczność tutaj dla obu księży, ponieważ w ogromnie prosty sposób, tak w duchu papieża Franciszka, a jednocześnie taki głęboko profesjonalny, powrócił dla mnie osobiście taki duch, ponieważ ja miałam taką naprawdę wielką łaskę słuchania wykładów księdza profesora Kudasiewicza.
No właśnie.
I właśnie dzisiaj ten wielki mistrz naprawdę Słowa Bożego został przywołany. Ja osobiście też dowiedziałam się dzisiaj, ponieważ już wyjechałam z Lublina jakiś czas i dowiedziałam się, że już odszedł do Pana. Także jakby tutaj ksiądz mi mógł powiedzieć, kiedy było to i troszkę może też przywołać tą postać, to też byłabym bardzo wdzięczna. Ksiądz Kudasiewicz był wielkim, wielkim człowiekiem KUL-u. Ja pamiętam jako studentka, kiedy przechadzał się pomiędzy właśnie tak tymi kolumnami uczelni, było to naprawdę coś tak niesamowitego. Spotkanie z nim i właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, że z niego to słowo Boże, to miłosierdzie promieniowało. I chciałabym zadać to pytanie, tutaj ono już padło, ale dla mnie też, ja jestem psychologiem i dla mnie jest to ogromnie ważne, pracuję z ludźmi uzależnionymi też, gdzie ten wymiar kary w terapii jest niesamowicie istotny, że człowiek musi ponieść konsekwencje swoich czynów. Tuż przed moim telefonem tak usłyszałam, jeszcze było coś na temat powiedziane, właśnie to miłosierdzie, a sprawiedliwość, którą my też mamy naśladować. I często ja mam wrażenie, że jest to troszeczkę błędnie rozumiane, że miłosierdzie to jest pewien sentymentalizm, to jest pewne takie, powiedzmy takie podejście, że a, nic się nie stało. Natomiast tutaj chciałabym, żeby tutaj mi księża właśnie też i nam wszystkim jakby przybliżyli istotę tej zależności miłosierdzia i sprawiedliwości. Ostatnio też usłyszałam właśnie...
Pani Ranto, ja może podziękuję, bo jeszcze może ktoś dodzwoni się. Proszę pozostawić swój numer telefonu czy adres. Dziękuję pani bardzo. I mamy to miłosierdzie i sprawiedliwość, ale kwestia kary. Czy zostaniemy ukarani, czy też...
Tak, ale został jeszcze przywołany tutaj poprzez ksiądz panią Renatę, tak?
Kudasiewicz.
Ksiądz profesor Kudasiewicz. Nie pamiętam, chyba wydaje mi się minęło już 3 lata od śmierci księdza profesora Józefa Kudasiewicza. Tutaj w tym krótkim, ale bardzo pięknym świadectwie o tej wielkiej postaci, gdy pani mówiła, przypomniała mi się księga, która była dedykowana księdzu profesorowi. Jej tytuł: Prorok potężny w czynie i słowie. To oczywiście słowa odnoszące się do Chrystusa. Ale rzeczywiście ksiądz profesor był człowiekiem jako wykładowca, jako profesor, a nade wszystko jako kapłan, żyjący Biblią, człowiekiem potężnym w słowie i czynie. To on właśnie propagował tą ideę miłości miłosiernej. To te słowa przywołane o Bogu jako Ojcu, o sercu matczynym, także pochodzą z jego artykułu. Natomiast miłosierdzie to nie jest wyraz jakiejś słabości, ckliwego przebaczenia. Celowo program rozpoczęliśmy od przywołania pojęć hebrajskich i greckich wyrażających miłosierdzie. Zwróćmy uwagę, że te trzy różne terminy, przecież w różnych językach, one się nakładają na siebie. I miłosierdzie wypływa z czego? Z wewnętrznego poruszenia. Człowiek wewnętrznie, jak mówimy, wzdrygają się nasze wnętrzności. Człowiek wewnętrznie poruszony, a więc przejęty miłością, uzewnętrznia ją, wypływa z niego na zewnątrz. Nade wszystko w sposób doskonały to dzieje się właśnie w Bogu.
Może od razu też jakaś lektura?
Tak, oczywiście lekturę polecamy tę samą, która stanowi nagrodę za telefony. Od wydawnictwa otrzymaliśmy kilka darmowych egzemplarzy, które zostaną do państwa rozesłane. Jest to książka księdza biskupa Kazimierza Romaniuka, biblijny traktat o miłosierdziu. Gorąco polecamy tę lekturę. I odczytywania Bożego miłosierdzia w Biblii.
Myślę też, że sama postać Ojca Świętego Jana Pawła II też wiele nam pokazywała, bo Faustyna mówi, Jezus jest wcielonym miłosierdziem, a papież wielokrotnie też mówił o tym, spotykając się z chorymi, bo nieraz tak myślimy, że to miłosierdzie względem chorego, cierpiącego, a może my nie zawsze mamy świadomość tego, że ono też i nas dotyczy.
Tak, przede wszystkim każdy z nas, taką musimy mieć świadomość, to ja potrzebuję Bożego miłosierdzia. Modlimy się, miej miłosierdzie nad nami i nad całym światem, a więc te wezwania obejmują nas wszystkich.
Proszę bardzo, telewizja Trwam.
Ja chciałam powiedzieć.
Prosimy.
Chciałam zapytać, w jakim stosunku do miłości i miłosierdzia znajduje się słowo łagodność? Czy można...
Pani nie słucha telewizji, tylko stara się mówić do słuchawki i nas pani słyszy też przez słuchawkę.
Czy można udowodnić, uważać łagodność za atrybut miłości i miłosierdzia?
I?
Jak po hebrajsku tłumaczymy słowo łagodność?
Dziękuję bardzo pani Halino. Ważne jest, żebyśmy też wyciszali telewizor, kiedy połączymy się z telewizją, aby nam też to nie utrudniało w komunikacji.
Tak. Dziękujemy pani Halinie za to pytanie. Mamy nadzieję, że został zostawiony numer telefonu bądź adresa, żeby nadesłać książkę. Łagodność po hebrajsku to oczywiście chesed. Chesed jest, ten rzeczownik hebrajski jest bardzo bogaty, ma szerokie spektrum semantyczne właśnie w określenia tego typu. Łagodność, dobroć, miłość, miłosierdzie, o tym już mówiliśmy, ale łagodność oczywiście jak najbardziej podpada pod ten hebrajski rzeczownik. I miłosierdzie jest oczywiście, łagodność jest oczywiście jedną z oznak miłosierdzia.
Tak mi przychodzi na myśl w tej chwili, gdy Jezus rewolucjonizował nasze pojęcie szczęścia w kazaniu na górze, to popatrzmy na 8 błogosławieństw. Mamy tam błogosławieństwo miłosiernych i błogosławieństwo cichych, ale to słowo cichy, praus greckie, ma też drugie znaczenie, właśnie łagodny. A więc łagodny, cichy, miłosierny to są atrybuty właśnie osoby miłosiernej.
Jeszcze może jeden telefon. Bardzo proszę. Halo?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jadwiga z Olsztyna.
Prosimy, Pani Jadwigo.
Ja mam pytanie, po prostu, czy jeżeli ja dam odpowiedzi, po prostu przed świętami, czy teraz muszę być jutro u spowiedzi, czy po prostu w takim stanie mogę przystąpić do Komunii Świętej i uzyskam miłosierdzie?
Czyli kiedy i w jakim stanie jesteśmy, tak? Jak z naszą wrażliwością i potrzebą sakramentu pojednania. Dziękuję pani.
To oczywiste, że jeżeli nie mamy grzechu ciężkiego, a grzech ciężki popełniamy wtedy, gdy zupełnie świadomie i zupełnie dobrowolnie przekraczamy przykazania Boże lub kościelne w ważnej materii. Jeżeli takiego grzechu nie popełniliśmy, to oczywiście można, nawet należy przystąpić do Komunii Świętej, bo w ten sposób doświadczamy tego spotkania z Jezusem. Wspomnieliśmy tutaj, ksiądz Mariusz wspomniał, że mieliśmy w planie dzisiaj omówienie jeszcze fragmentu, kiedy to kobieta cierpiąca od 12 lat na upływ krwi została uzdrowiona. Ona miała bardzo piękną postawę, miała jedno wielkie marzenie, żebym się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. I to marzenie się jej spełniło. A zwróćmy uwagę, że w Eucharystii, choćby jutro, w Niedzielę Miłosierdzia, gdy przyjmujemy Jezusa w Komunii Świętej, to dotykamy nie tylko Jego płaszcza, ale Jego samego, źródła samego miłosierdzia.
Też może nie do końca rozumieją to ci, którzy może przystępują dwa razy do spowiedzi, tak? Pójdą na przykład przed Bożym Narodzeniem na święta wielkanocne. I teraz, jak długo jeszcze mogę przystępować do Komunii Świętej? Nieraz jest to tydzień, czy nawet może mniej. Może to jest też tym spowodowane.
Tak, to jest przejaw dawnego myślenia, że można było, czy nawet zaleceń, ale to już mówię, to dawne czasy, że można było przystąpić tylko jeden raz do Komunii Świętej po spowiedzi. To jakby takie zabezpieczenie swego rodzaju, taki płot postawiony dla człowieka, aby nie przyjął niegodnie Najświętszego Sakramentu. Tu teraz misja Kościoła sięga dalej. Jeżeli nie mamy grzechu ciężkiego, przystępujemy do Komunii Świętej wielokrotnie po spowiedzi. Możliwie nawet jak najczęściej.
Bardzo dziękuję, drodzy Państwo, naszym gościom. Spotkamy się jeszcze w czerwcu z naszymi gośćmi prowadzącymi. Dziś byli nimi ksiądz profesor Mariusz Rosik i ksiądz dr Mariusz Majdziński. Temat Boże Miłosierdzie w Biblii. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy.
Dziękujemy też Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.